Magazyn żużlowy Radia Kosus na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu.
Druga część magazynu żużlowego, w niej dziennikarze zajmujący się czarnym sportem i o Grand Prix znów, ale potem wrócimy do oczywiście ligi, czyli do tego, co przed nami, do finału z Unią Leszno. Tomasz Lorek, Polsat Sport o Grand Prix w Toruniu, o jego emocjach. Posłuchajmy.
Znakomite zawody. Myślę, że Toruń ma wpisany w swój genotyp, w swoje chromosomy fantastyczne ściganie. Najpiękniej, w sensie najbardziej wojowniczo nastawiony był brązowy medalista, jak się później okazało, już dwukrotny, bo był też brązowy w roku 2018, Freddy Lindgren, Örebro. Fast Freddy, ale wszyscy ojcowie wiedzą dlaczego. Jak się rodzi dziecko, pierwsze szczególnie, a Freddy mu się urodziło w piątek, córeczka, no to naturalnie, ja nie pamiętam, zresztą rozmawiałem o tym i z Markiem Lemonem, i z Christerem Gardelem, który był sędzią tego dwudniowego turnieju Mistrzostw Świata w Toruniu, że Christer Gardel, który też jest byłym zawodnikiem, jeździł dla Filbyterny, Linköping, dla Indianeny, Kumli, a kończył sędziowanie właśnie w Toruniu, bo ma limit wieku osiągnięty, 55 lat, w przypadku imprez filmowskich. Powiedział, ja nigdy takiego Freddy'ego nie widziałem, który tak szarpie. Więc myślę, że chyba najładniejsza akcja. I tak Freddy nie zyskał tyle, co by chciał, bo wjechał do finału, był w sobotę najlepszy, miał 13 punktów zasadniczej i pecha w finale, bo stanął pod taśmą. Gdyby nie ten pech, defekt motocykla, to miałby srebro na talerzu, a więc kroczek dalej był uczynił, no ale taki sport motorowy. Barasz, runoff, przegrał z Tajemu Finnerem i znowu ma brąz. Natomiast generalnie na pewno pokazało to z jednej strony dramaturgię turniejów, świetny pomysł w sensie konwencji i struktury cyklu Grand Prix, dwie rundy, piątek, sobota w dwóch państwach, Wrocław, Gorzów, Wielkopolski, Praga, Czeska i Toruń. Na pewno ten system wyłaniania się sprawdził. Z drugiej strony trochę mnie zaniepokoił i przyznaję rację Emilowi Sefodinowowi, że który w piątek przed zawodami w takiej luźnej rozmowie powiedział, że dzisiaj młode chłopaki już tak Grand Prix nie przeżywają. Jak on wchodził w to i młoda generacja ówczesna, to każdy chciał się, takie było rewelacyjne, że Turi Carlson wjeżdża motorhomem, Billy Hamill, Craig Hankel, Lee Adams i każdy chciał się tak się nacieszyć okiem, jak widział te wielkie gwiazdy, bo dzisiaj tego brakuje w Grand Prix, że młodzi wchodzą tak na zasadzie tak spowszedniało, więc to jest sygnał alarmowy, tylko że nie bardzo jest na to panaceum, nie bardzo wiadomo, co zrobić, żeby cykl Mistrzostw Świata był urozmaicony. Ja osobiście twierdzę, że BSI zrobiło dużo dla żużla, w sensie promocyjnym. Nowa Zelandia, Australia, stadiony sztuczną nawierzchnią, sypany parkiem, Friends Arena w Sztokholmie, Cardiff, Melbourne, Etihad Stadium, więc myślę, że do ściany doszliśmy. I gdybym miał szukać jeszcze jakichś takich nieodkrytych ziem dla żużla, w sensie w wymiarze Mistrzostw Świata, to Słowacja, Bratysława, Bukijew, Dziwaculik, może Francja, gdzieś na południu w Prowansji i Argentyna. Natomiast Dubaj bym jeszcze dorzucił, bo szczególnie teraz, kiedy gdzieś tam są jakieś plany delikatne, żeby powrócić do Sławka Gęby, który nawet zadaszone miał obiekty na treningi przygotowane przez szejków, no to myślę, że Bliski Wschód byłby fantastyczną alternatywą blisko do Europy. No i chcielibyśmy zobaczyć, jak Bartosz Marzlik jeździ po pustynnym piasku, prawda?
No właśnie, a propos Bartosza z Marzlika, w jakim stylu, twoim zdaniem, on w sobotę obronił ten tytuł mistrzowski?
W wielkim stylu, chociaż ja chciałem dla dramaturgii widowiska, chciałbym takiego, zresztą jako speaker zawodów mówiłem o tym otwarcie, że jest kilka scenariuszy. Ten mniej dramatyczny byłby taki, że Wolfi wygrywa sobotnią rundę, a Bartosz jest piąty. Wtedy mają tyle samo punktów i jedną runoff, ale jeszcze ładniejszy miałem scenariusz. Freddy wygrywa, niesiony tym, że jest ojcem po raz pierwszy. Freddy wygrywa w sobotę, drugi jest Wolfinden, siódmy jest Marzlik i wtedy jadą chłopaki runoff w trójkę. No, przyznasz, Kubuś, że to by było fantastyczne widowisko. Myślę, że nerwy by wszystkich tam zjadły, stadion by tam pękał jak wulkan. Erupcja by była Cotopaxi, bo w trzech chłopaków jedzie o tytuł Mistrza Świata, to jest kosmiczne. No ale Bartosz znowu w półfinale rozstrzygnął tak jak rok temu, chociaż miał bardzo trudne zadanie, bo jechał i z Freddy, i z Wolfim w środku jeszcze na drugim polu z Tomasem, więc na pewno ta bratobójcza walka w sensie dwóch konkurentów największych, Wolf Indiana i Freddy'ego, pomogła mu, bo Freddy wygrał start i pognał i Wolfi tak naprawdę ryzykował, a z drugiej strony go wypnął Freddy, więc musiał jechać szeroko i Bartosz skorzystał wchodząc w środek na prostej przeciwległej, później jeszcze z Madsenem chwilę walczył, więc na pewno odporność mentalna była duża, bo zobaczmy, że w pierwszym biegu, w pierwszej serii, w drugim wyścigu Bartek wyszedł na prowadzenie, ale po trasie go strzelił i Freddy, i Wolfi, także to nie był koncert Bartosza, mimo że się wydawało, że będzie to łatwy chlebek. Szczególnie wypadek piątkowy w drugiej serii, gdzie Bartosz pojechał, no, jak wybitny mistrz, ryzykuje wszystko albo nic. Oczywiście są tacy, którzy się znajdą, powiedzieć, że Rickardson jeździł na dwa punkty. Jak był jeden, też się cieszył, bo no, w żużlu nie wygrywa najszybszy, tylko najsprytniejszy. Więc na pewno trochę było w tym szaleństwa, no ale mówmy się, że wygrywają mistrzostwa świata tylko ci, których stać na ryzyko, na podjęcie hazardowej zagrywki.
O srebrnym i brązowym medalu decydował dodatkowy bieg. To nieczęsto się zdarza taka sytuacja.
No na pewno. Ja myślę, że naturalnie nie krył tego ani Freddy, ani Woofy. Wszyscy chcieli walczyć o najcenniejsze trofeum. Zresztą ten drugi wyścig w sobotę pokazał, gdzie oni na trasie, Bartek jest tak piekielnie szybki, oni po trasie potrafili go przejść. Naturalnie, że Freddy jeździł od roku 2003 w Anglii na Mamma Green na różnych torach, więc technicznie jest świetnie przygotowany. Woofinden to samo. Zaczynał na torach, które wielu polskich juniorów by przeraziły. Sam widok, a co dopiero jazda na nich. Więc czy Mildura, czy Pinter Park, czy to są Scunthorpe, to są trudne tory, które niejednemu młodemu chłopakowi dają sygnał, zapala się lampka w głowie. W tył zwrotu jedziemy do busa, pokojemy graty i jedziemy na lotniska europejskie. Natomiast na kontynencie stałem. Natomiast no rzadko to fakt, że barażowe potyczki. Nicky Pedersen tak walczył z Woofindenem przed 5 laty. Zresztą w ogóle ten weekend toruński był rewelacyjny, bo przez 10 turniejów od 2010 roku nigdy Kangur nie wygrał. I nagle Max Freak, jako pierwszy Australijczyk, wygrał. Podchodzę do niego na podium, mówię: Freaky, ty wiesz o tym, że jesteś pierwszym Aussie racer, który wygrał w Toruniu? I can't believe it, mate, can't believe it. No i okazuje się, że ani Doyle, który był drugi w Toruniu 5 lat temu, ani Dan Seward, który był raz trzeci, ani Jason Crump, ani Chris Holder, który wygrywał przecież tytuł Mistrza Świata 2012 w Toruniu, miał wtedy eksplozję silnika w finale. Żaden Australijczyk nie wygrał. Nagle Max Freak ni stąd, ni zowąd wyskoczył i w wielkim stylu. On też pomógł Bartoszowi, bo często się o tym zapomina. On pomógł Bartoszowi w piątek, bo gdyby nie jego finezyjne wejście pod Freddy Lindgrena, to Freddy jechałby w finale. No i wiadomo, że wtedy jest więcej punktów dla Szweda i robi się gęsto, ciasno i nerwowo w parku maszyn u Polaka, więc na pewno Max Freak no, w sportowej walce pokazał klasę. Co jeszcze mnie fascynowało w Toruniu, że i Maciej Jemnowski, i Patryk Dudek w sobotnim turnieju nie oddawali punktów Bartoszowi. To jest fantastyczne, to jest leczenie polskiej choroby, która mówi: no, Polacy muszą sobie pomagać, bo kiedyś Amerykanie pomagali, Anglicy, tralala. Nie, to są zawody stalowe, każdy idzie dla siebie.
Jakub Lesiński rozmawiał z Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem Polsatu Sport. Teraz kolejna rozmowa, ale na temat pojedynku, ostatniego pojedynku Stali Gorzów z Spartą Wrocław. Wojciech Kerber, dziennikarz, publicysta Tygodnika Żużlowego oraz TVP Sport. Jak ocenia to widowisko?
Jeśli chodzi o stronę sportową meczu w Gorzowie, no to wydarzyło się to, co miało się wydarzyć. Stal Gorzów po raz drugi pokazała, że od połowy sezonu jest zespołem dużo lepszym od Betard Sparty i to, w co mało kto wierzył, stało się faktem. To znaczy zespół, który pierwsze zwycięstwo odniósł w sierpniu, awansował do play-offów, a później do finału play-off i ma szansę na tytuł drużynowego mistrza Polski. Natomiast jak mówię, tutaj ze sportowego punktu widzenia nie zdarzyło się nic niespotykanego. Natomiast był to mecz, o którym długo się mówiło, długo się będzie mówić i który przyniesie, myślę, jakieś nowe rozwiązania, bo już się o tym mówi. Natomiast troszeczkę mnie dziwią te głosy krytyki pod adresem niektórych osób i niektórych wydarzeń. Po kolei, jeśli chodzi o tor, oczywiście, że tor był, jak się zwykło mówić, selektywny i trudny, ale to nie był tor nieprzejezdny. I to nie był tor, na którym zawody mogłyby się nie odbyć. Mnie dziwi to narzekanie wszystkich i szukanie dziury w całym. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że gdyby nie pandemia, to sezon zakończyłby się 20 września w niedzielę przy pięknej, słonecznej, wręcz upalnej pogodzie, bo taki był pierwotny terminarz. Nikt celowo i świadomie na październik końca sezonu nie planował. Wiadomo, jaka jest pogoda w październiku, jesienią. Wiadomo, że nawet jeśli nie pada, to po iluś dniowych opadach deszczu tor nie przesycha tak jak latem. I wiadomo, że jeśli zerwie się z toru plandekę, to ten tor nie będzie piękny, równy i cudowny.
Tyle Wojciech Herber na temat tego, co się działo. A jak będzie wyglądał pojedynek z Unią Leszno?
Jeśli chodzi o finał, też jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy, bo oczywiście Fogo Unia już nie jest tak idealnie zbilansowanym zespołem, jakim był w poprzednich latach. Natomiast wciąż jest, myślę, zespołem najgroźniejszym. Przez moment kibice żyli tym, że Fogo Unia straciła bonus z Falubazem. Natomiast trzeba brać pod uwagę okoliczności przyrody. Unia wtedy nic nie musiała, Falubas musiał, a kiedy Falubas nie musiał, a Unia musiała, to w półfinale już było odwrotnie i to Leszczynianie pokazali swoją siłę. Muszę powiedzieć, że jestem ciekawy, jak to się skończy, chociażby ze względu na postać Dominika Kubery, bo byłby to bardzo ciekawy przypadek, mianowicie jeśli Unia sięgnie po tytuł, to Dominik Kubera jako młodzieżowiec, 21-latek, będzie miał 5 tytułów drużynowego mistrza Polski na koncie. Myślę, że wydarzenie bez precedensu i to takich tytułów, których osobiście bardzo głęboko maczał swoje palce, bo i w tym pierwszym jako 16-latek z Betard Spartą odegrał niepośrednią rolę, bo to pamiętam, że na początku rewanżowego meczu to on trzymał wynik Bykom, odnosząc 2 trójki, kiedy Leszczynianie nie byli w stanie wygrywać, a później wiadomo, to już był kawał zawodnika. Myślę, że porównując, tak patrząc personalnie, oczywiście Stal Gorzów nie jest bez szans, ma swoje atuty. To jest oczywiście Bartek Zmarzlik w formie mistrzowskiej, Anders Thompson, Szymon Woźniak w kapitalnej formie. To jest zawodnik, który z Bartkiem Zmarzlikiem stworzy, jestem o tym przekonany, parę na Speedway of Nations, plus Dominik Kubera. Troszeczkę uważam, że poza szczytem formy jest już Jack Holder. Te zawody Grand Prix w Toruniu pokazały, że jest już troszkę słabszy. No i ten mecz z Betard Spartą również już nie był tak błyskotliwy i tak dynamiczny, jak we wcześniejszej fazie sezonu. No i jest problem rzeczywiście z obsadą seniora numer 5. Nie wiem, czy pojedzie Iversen. Też po tej nagonce być może zostanie zmieniony przez Krzyśka Kasprzaka, który troszeczkę już zardzewiał przez ostatnie tygodnie. Reasumując, większe szanse na zdobycie tytułu mistrza Polski daje Fogo Unii, natomiast absolutnie tych szans gorzowianom nie odbieram.
A szansę obu drużyn szacował Wojciech Kerber, dziennikarz, publicysta Tygodnika Żużlowego i TVP Sport. A zobaczymy, czy Krzysztof Kasprzak pokaże się z takiej strony, że pan Wojciech Kerber będzie tutaj cofał słowa o zardzewiałym Kasprzaku, bo wiemy, że Krzysztof pojawi się w składzie za Niasa Christiana Iversena. To tyle w magazynie żużlowym. Zapraszam na relacje z obu spotkań finałowych. Piątek 20:30, niedziela 19:15. Wszystkie emocje na antenie Radia Gorzów. Daniel Rutkowski. Do usłyszenia.
Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.